Dzień dobry. Jestem. Co to jest?
To jest pamiętnik mojej babci.
1902. Proszę, obrazki, ilustracje są mojej babci właśnie. Tak. I proszę bardzo. Moja kolebka. I to jest wszystko przez babcię napisane.
Wykaligrafowane.
Tak. Uczyła się kaligrafii do końca życia. Pięknie pisała. Danusia z Krzysią przyjechały do Szczecina i było to 5 października 1948 roku, a przyjechały z Milicza.
Czyli mama z babcią.
Nie, ze swoją siostrą. Dwie dziewczyny, młode, świeżo po maturze, bo w 1948 roku w czerwcu czy w maju zrobiły maturę w przyspieszonym tempie, nadrabiane klasy gimnazjalne we Wrocławiu, bo mieszkali już wtedy w Miliczu. Siostry przyjechały do Szczecina, ponieważ tu zaczęło się życie na ziemiach odzyskanych. Troszkę poczekaj, to muszę to...
17, trochę...
14 we wrześniu. Nareszcie względny spokój. Nie, to było wcześniej.
Chłopcy idą, żołnierze.
Żołnierze, tak. 14 mszaniec, 8 dzień tułaczki, 18 sierpnia 1914 roku.
Czyli co, oni musieli opuścić?
Tak, uciekali przed wojennymi działaniami. Kierniczki, dnia 28 lipca 1914 roku. Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. Pomysł przyjazdu do Szczecina to należał do cioci Krzysi, żeby przyjechać tutaj.
One ile wtedy lat miały?
No, 26, 28, no to w 48, 20 lat mniej więcej. Obydwie. No, wyobrażam sobie trwogę dziadka, który musiał się zgodzić na ten manewr młodych dziewcząt, ładnych, z długimi włosami, żeby przyjechać na ziemię odzyskane w niedzielę, dziki zachód. Ciocia Krzysia bardzo, bardzo chciała przyjechać do Szczecina. Tu widziała dla siebie szansę. Ale dziadka warunek był taki, że samej nie puści. Jednej. No więc Danusia musiała, dołączyła. No i wizja była taka, że tutaj powstaje szkoła plastyczna i będzie mogła Danusia studiować tutaj. Owszem, było ognisko plastyczne, ale dla ludzi pracujących, więc to było po godzinach. No i pierwszą pracą, do jakiej się tutaj zgłosiły, to była praca w bibliotece publicznej tu.
Czyli dokładnie tu, gdzie jesteśmy, tak?
Tu dokładnie, gdzie jesteśmy.
I co, obie tu pracowały?
Obie tutaj pracowały, zaczęły pracę, tak. Mama pracowała w dziale egzemplarza obowiązkowego, tak, i spisywała, na pewno są jeszcze w książnicy te kartki katalogów jej ręką pisane, a ciocia z kolei zajęła się organizowaniem biblioteki dziecięcej i do tego stopnia była zaangażowana w tą bibliotekę, dział biblioteczny dziecięcy. Organizowała wieczorki, czytania dla dzieci, jakieś tam zajęcia trochę teatralne, ponieważ miała to, obydwie zresztą, miały takie zajęcia w domu organizowane.
No i jak zwykle w każdej strasznej historii i nadeszła noc.
Nadeszła
noc. No, nadeszła noc. Powiedzcie chórem, co? Ale tak strasznie.
I nadeszła noc.
O, właśnie.
Ciocia opowiadała, że w jakichś tam wyznaczonych godzinach to chmara dzieci z tych ruin przybiegała do biblioteki na wieczory z książką, czy na popołudnie z książką, nie wiem jak to było. W każdym razie dosyć intensywnie. A mama po godzinach pracy uczęszczała do tego ogniska plastycznego, które prowadził, to gdzieś się mieściło na Wojska Polskiego, prowadził to między innymi Emanuel Messer, Tomaszewski. I tam jeszcze były dodatkowo przedmioty typu historia sztuki, język też. Nawet widziałam jakieś takie świadectwo skończenia tego kursu. Urodziłam się widocznie pod znakiem wojny. Od kiedy bowiem świat zapamiętałam, ciągle wojna, wojna i wojna. Pamiętam wojnę rosyjsko-japońską 1904-1905, w której Rosja, przegrawszy południową Mandżurię, półwyspy Sachalin, Port Artura i TP, straciła drugą wojnę w Portugalii 1911, która zakończyła się zamordowaniem króla Don Carlosa, następcy tronu, wreszcie przeistoczeniem królestwa w republikę. I trzy, wojna domowa w Turcji 1912 rok, która zdetronizowała sułtana Abdul Hamida, a wyniosła na tron tegoż brata Mahometa V. W 1951 roku startuję do egzaminu w Sopocie i zdaję. No i wtedy to już jest pełnia szczęścia. Wyjeżdża ze Szczecina znowu z tą tekturową walizką, z którą przyjechała do Szczecina z siostrą. Wyjeżdża do Sopotu. No i tam się zaczyna życie studenckie i barwne. Uczęszczają na zajęcia, mają wspólne wyjazdy plenerowe. Między innymi właśnie tu mamy obrazek, mamy z pleneru w Gniewie.
My tutaj mamy, bo to no mamy, nie podniesiemy, tu jest taka gablota, prawda?
Mamy gablotę, w której właśnie pokazuję i też oryginalne krzesełko składane, plenerowe mojej mamy z jej obrazkiem namalowanym w Gniewie. To jest wóz, na którym ładują siano, żniwa, po prostu, tak, sierpniowe.
Tam chyba poznaje też tatę, tak?
A tak, to jest lekko później.
Kto decyduje, żeby wrócić do Szczecina? Przecież tata nie mieszkał przedtem w Szczecinie.
Tata nie mieszkał wtedy w Szczecinie, ale wtedy rocznik taty, zdaje się, że był to pierwszy rocznik dyplomowy, dostaje nakaz pracy. To tak wtedy wyglądało, że jednak plastycy, właściwie to młodzież, wszyscy mieli nakazy pracy. Wtedy te ziemie odzyskane, czy dziki zachód po prostu, miał taką rangę, że priorytetową, że trzeba tam młodych zasiedlić. Pchnąć i zasiedlić i niech oni tutaj rozczyniają.
To są z tej grupy Sopockiej, takiej słynnej, o której się mówiło?
Grupie Sopockiej, tak, tak. Była, to była taka silna, zwarta, naprawdę zwarta grupa młodych zainteresowanych tworzeniem i z wielkim apetytem na życie.
Pozostajemy w kręgu cyganerii. Szczecińska bohema, Wizda IV.
Z wielką przyjemnością mam zaszczyt przedstawić malarkę Danutę Strzelbicką-Mazuś i męża Danuty Wieńczysława Mazusia. Jest to pokolenie z tak zwanego desantu sopockiego.
Tu użyłeś terminu desant, ten tak zwany sopocki. Cały ten pomysł zaczął się tworzyć właściwie na schyłku 52. i 53. roku, kiedy ta nasza grupa, ten piąty rok, do której należałem, zaczął sobie po raz pierwszy chyba z tej uczelni zadawać pytanie, co dalej, no. I otóż na którymś zebrań ktoś wpadł na pomysł. W takiej luźnej dyskusji, ja wtedy, jak sobie przypominam, to ja nie chciałem się wierzyć, że nas rzuci do Szczecina. I oni taki przyjęli kierunek, że trzeba ruszyć na Szczecin. No ale wszyscy sobie zdawali sprawę, że sami tego nie osiągniemy. I tu, ponieważ naszych profesorów, przyjacielem wielkim był Motyka, Lucjan, który wtedy był dyrektorem Departamentu Plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki. I Motyka wtedy gorąco zapewnił nas, że tak, po pierwsze, że wystara się o półroczne początkowo stypendium, tak zwane, ministerstwo wtedy nie miało nic takiego. To został taki tytuł wymyślony, stypendium osiedleńcze, a w końcu skończyło się na tym, że dostaliśmy lokal przy Mazurskiej, tu naprzeciw tego CPN-u. To była duża, wielka jadalnia, no i małe pokoiczki, w których tam po dwie, po trzy osoby mieszkały. Oczywiście kuchnia była wspólna, no i działania też, to była silna grupa, bo to podlegaliśmy zespołowi. Wszystkie decyzje i wszystkie postanowienia zapadały większością głosów i dyskusje były, nagany się udzielało za nadużywanie alkoholu, za to, za różne historie, taki był to zakon.
Przyjechali w listopadzie 1953 roku, przyjechali do Szczecina.
Mama jeszcze studiowała, to nie przyjechała z tatą.
Studiowała, tak, tak. Ale mama już miała tutaj rodzinę, czyli miała siostrę.
Czyli miała gdzie wrócić tak naprawdę, miała to jej ten Szczecin, ten nakaz pracy, ale już byli wtedy razem, czy jeszcze, nie. Że tak właśnie jeszcze się nie. Dopiero przyglądali sobie, czy się znali w ogóle?
Myślę, że się znali, ale
nie byli parą.
Dopiero w 55 roku w lutym wzięli ślub.
Studia zaczęłam w 51 roku, w 56 skończyłam w Gdańsku, w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych i w pracowni profesora Studnickiego, a tkaninę dekoracyjną u profesor Józefy Wnukowej. Tam był właśnie taki wielki, jak dla mnie, wyczyn, to było wzięcie udziału w Arsenale, w wystawie młodej plastyki. I cała pracownia profesora Studnickiego w tym brała udział. I co było ciekawe i bardzo dla nas wspaniałe, że wszystkie nagrody zabrała pracownia profesora Studnickiego. Między innymi ja miałam wyróżnienie i miałam nagrodę trzecią, ale miałam. No i to był mój taki start. Taki wzlot, to była taka kometa, a później jakoś tak wszystko się rozpłynęło. Tak.
Ślub wzięli w Szczecinie i wtedy jako małżeństwo zamieszkali już w tym domku w Szczecinie.
I gdzie to jest?
Ten budynek, on już nie istnieje. Istnieje tutaj u taty na rysunku. To jest narożnik Wojska Polskiego i Niedziałkowskiego. Tam w tej chwili stoi taki budyneczek transformatorowni chyba elektrycznego.
Wojska Polskiego Niedziałkowskiego to rzeczywiście tutaj przy vis-a-vis radia.
Tak, dokładnie.
Patrząc na ulicę Niedziałkowskiego. O, naprawdę?
Tak, tak.
To jest ładna miejscówka była.
Bardzo ładna miejscówka. Tam mieszkali obydwoje i z państwem Ejsmontów. Były tam drzewa i takie owocowe, chyba grusza, czy jeszcze jabłonka obok. No ale w każdym razie miał taką ładną formę ten budynek, troszkę taki szachulcowy. Tato się bardzo przyjaźnił z Tadeuszem Ejsmontem. Zresztą był to dosyć taki znany duet artystyczny. I razem występowali i mieli wspólną wystawę i razem też podejmowali zlecenia.
Mieszkaliśmy z Ejsmontami razem w już nieistniejącym dzisiaj domu. No tam bardzo cierpieliśmy zimno i ciemno i wiele innych takich niepowodzeń, ale ich rodzina Ejsmontów i my we dwoje jakośmy się bardzo zgadzali i bardzo dobrze z życiem byliśmy. No i te pierwsze lata ciągnęły się w taki sposób, że trzeba było wpadać na różne pomysły, do czego się brać, jak zarabiać, żeby żyć, bo chciało się malować, a przecież trzeba było zdobyć pieniądze po to, żeby jakoś egzystować. No więc mieliśmy różne pomysły. Był karnawał, robiliśmy maski, robiliśmy czapki, robiliśmy kotyliony, sprzedawaliśmy. To było bardzo zabawne, bo myśmy się w ogóle bawili tym, mimo to, że to było robione pod kątem zdobycia parę groszy, niewiele to z tego przecież można było zyskać. Po czym, jak mówiłam, ten obraz to było takie zlecenie jakieś, nie wiem, czy od księdza, czy skąd to się wzięło, już nie pamiętam, dość, że zrobiłam go. I jak Wiesiek z Tadziem Ejsmontem przynieśli pieniądze od tego księdza, to myśmy jak gopsekie siedzieli przy stole i liczyliśmy te drobne pieniądze, które ksiądz mi zapłacił
stacy,
za obraz,
tak?
Za stacy. To było przedziwne. No i później już takie następowały inne zlecenia. To już więcej mąż przyjmował, bo on jakiś taki był bardziej operatywny w tym kierunku i omnibus, jednym słowem, brał się do wnętrz, do projektowania sklepów, kawiarni, które w ten czas już tak zaczęły prosperować, rozwijać się.
Bo tak naprawdę chciałbym się spotkać na wystawie, powiedzieć o wystawie, ale tutaj ta wystawa to tylko maleńki fragment tej historii waszej rodziny, prawda? To jest jakaś taka...
Takie kompendium troszkę, no tych
ale
tych
też jednego rodziny. Wątku, nie? Jednego wątku.
Jednego wątku, że takiego wątku artystycznego.
Bo tu są prace twojej babci, dziadka, ojca, mamy.
Prace moje i prace Mieszka,
czyli brata.
Wspólnym mianownikiem jest sztuka i umiejętność jej i wykonywania, ale techniki są różne. To prawda, każdy na swój sposób ćwiczył to, co chciał pokazać albo spróbować, jak to się robi. No tak, tu mam przed sobą mamy monotypie taty. Robione w maleńkim mieszkaniu w czasach mojego dzieciństwa. No tak, to dzieciństwo między rajzbretem taty i sztalugą mamy. To są monotypie, które mama malowała, złociła, czy tam nakładała warstwy akwareli, a tato drukował na małym stole w pokoju. I wszędzie były porozkładane odbitki, które się suszyły, więc były na tapczanach, na szafach, no,
gdzie
się dało po prostu, tak. Dzień po dniu.
A czyje to?
No właśnie, sama się zastanawiam, bo tu są duże różnice, jeśli chodzi w charakterze pisma. A więc tu widzę, że to są wpiski mojej mamy. Bo też dosyć,
no,
dosyć
jest
ładnie.
Czemu tu jest tak? Tu jest 1600?
Ale tu chodzi o sierpień, tak? Jest sierpień, jest kalendarz tak. Rzymskokatolicki, greckokatolicki i żydowski.
Niesamowite, nie?
Tak.
Kto dzisiaj takie kalendarze
no,
wydaje?
No wtedy tak, przed drugą wojną.
Co to są za notatki? Zobacz.
To są notatki z ważnych wydarzeń rodzinnych. No, kiedy kto urodzony, kiedy no, kto wyjechał.
No, to jest coś, no.
Na przykład 21 listopada 1944 roku Franciszek Szelc zmarł w Olbromiu.
No tak, ale zobacz, tu jest 1893.
Tak, ale chodzi o miesiące.
Tak, tak. Ułożenie. Ja rozumiem, że w listopadzie, ale w tym roku coś, co tu jest napisane?
No śmierć. Ważne Jana Matejki, na przykład. Było ważne. Hieronim Żurek urodzony. No to jest dalsza rodzina.
Ja to jest, mam wrażenie, że no mama to może jak wyjechała z domu, to mogła sobie iść własną drogą. To znaczy, czy babcia była zadowolona, że ona została artystką, że ona chciała iść do szkoły plastycznej?
Babcia była bardzo zadowolona. Dziadek to samo. Babcia sama chciała zająć się malowaniem i uczyć się tego. Ale niestety nie było to jej, nie było na to zezwolenia rodzinnego. No bo wiązało się to na pewno z dużymi kosztami, ale też z drugiej strony trochę tak nie mieściło się to w takich kanonie rozumowania świata. Tym bardziej, że brat mojej prababki mieszkał w Wiedniu i wtedy miał możliwość, żeby widział, zresztą odwiedzając rodzinne strony, widział, że córka siostry ma te zdolności rysunkowe, umiejętności plastyczne. No i chciał ją wspomóc w kształceniu, ale to się nie mieściło po prostu w tym kanonie, że no jak to dziewczyna będzie w obcym mieście, gdzieś tam będzie malować, to już w ogóle naprawdę absolutnie nie było dopuszczalne. No więc dopiero mamie to udało się postawić na swoim i pojechać z walizką.
No i pojechała z walizką, a tobie, jak rodzice, no bo wy też z bratem jesteście artystami, a jak wasi rodzice?
No oczywiście powtórzyło się to samo, że to i nie jest to dobre zajęcie.
Szczególnie dla dziewczyny.
Szczególnie dla dziewczyny.
Znaczy co, tata nie bardzo był zadowolony, że idziesz do szkoły.
Tata był zdecydowanie był przeciwny. Mówił, że jest to tak trudny zawód, że to jest niewdzięczne i że w ogóle najlepiej, żebym przestała. Marnuję sobie.
Ale to nie było tak, że zamknął drzwi, zamknął ciebie i powiedział, aż ci to wyjdzie z głowy. No aż tak nie zabraniał.
Aż tak to nie, ale jednak musiał przyznać, że wychowywanie dwoje dzieci między Reisbretem a Sztalugą, no to jednak to wpłynie.
Tak naprawdę w pracowni.
Tak naprawdę w pracowni, kiedy ojciec odchodził od swojego Reisbretu, zostawały wszystkie niezbędne materiały, jakieś pędzelki, farbki, skrawki papierów, które żeśmy z bratem skrzętnie wykorzystywali. Podczas jego nieobecności drukowaliśmy albo pisaliśmy zaproszenia, dyplomy, a następnym krokiem było to, jak mamie podbierałam farby i na palecie robiłam swoje kolory. I później się okazywało, no, a kto mi tu... A, no dobrze, no dobrze, no niech będzie. A tu mam zeszycik dziadka ze spisanymi wszystkimi datami urodzin, najbliższych rodziny, jak również zdokumentowane, no też o zmarłych.
Odejście.
Tak. No i na temat przeprowadzek różnych.
Niesamowite.
To skrupulatnie spisane, kiedy wyjazd z rodziną, proszę bardzo, to 3 sierpnia 45 z rodziną z Wolbromia. To jest w czasie wojennej tułaczki. Śluby.
Aha, ale jakie pismo.
Tak, dziadka. Wszyscy mieli wtedy bardzo, bardzo piękne pisma. Była w szkole kaligrafia, zresztą i bardzo mocno ćwiczona. Już tak nawiązując do historii rodzinnej, jest na wystawie obraz przedstawiający kwitnącą jabłoń. A ten obraz powstał na działce naszej. Kiedy byliśmy mali i działka była takim miejscem odetchnięcia dla mamy, ale działka nie była działką stricte warzywno-uprawną. To było miejsce plenerowe dla mamy i dla taty też. Dla taty też. Oczywiście trzeba było zbierać śliwki, to tata wtedy siedział pod śliwką i rysował, a śliwki spadały. A ta jabłonka, to jeszcze pod tą jabłonką mama kazała wykopać ogromną jamę, której był hałda piasku. To po to, żeby się dzieci zajęły czymkolwiek, czyli budowaniem zamków w piasku na działce, a mama w tym czasie mogła pomalować. Także jest ten obraz i jest w tak świeżych kolorach. No, przypominam się od razu po prostu ta sceneria. No, ale najważniejsze, że była ławeczka właśnie pod śliwką i tato rysował.
Taki zwykły zeszycik, prawda?
Taki zwykły zeszycik, tak, podręczny notesik.
Czekaj, tu na końcu, bo tu taki wykorzystany, a tutaj, o tu ostatnia strona, co tam jest?
A na temat, kiedy i w jakich proporcjach robić wino, no dziadek się zajmował.
A to piękne, prawda, tu opis całej rodziny, a tu...
Tak, to praktycznie.
Taki dość ważny zeszycik, babcia gruby, a dziadek malutki, ale z ważnymi informacjami, prawda?
Istotnymi, tak. Przeszedłem na emeryturę, numery legitymacji, no i tu spis urodzeń w rodzinie. No i tu 954 roku rozpocząłem pracę w Szczecinie, na pompowniach, w okolicznych stacjach i wreszcie na stałe w Szczecinie. To jest 54 rok.
Nieźle. Ale widzę, że jeszcze okładka była wykorzystana. Co tam na okładce jest? Zobaczmy.
Na okładce są podręczne numery telefonów.
No to niesamowite. To ty masz taką trochę spisaną rodzinną historię. Tak, w notatkach
jest
dziadków.
Tak, w notatkach dziadków spisana historia. i taka pamięć.
Jak spoglądasz na te kolejne obrazy, to widzisz też wasze życie?
No, to tak jest. To się przypominają te historie, które działy się wokół tworzenia tych obrazów czy tych prac. To jakie były zdarzenia rodzinne. Jest to całkiem przyzwoita karta historii miasta. To jakby nie było z 70 lat. I wszystko w pracy. Z pracą i ze sztuką związane. Historia w obrazach.